nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Prawie 9 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Przemek Woś, kłaniam się nisko. Zanim wrócimy do naszego tematu, albo właściwie zaczniemy go, to jeszcze informacja od pana Kuby. Droga przed Bytowem od strony Kościerzyny stoi. Od 10 minut poruszyłem się 20 metrów. Pozdrawiam Kubo. Panie Kubo, mam nadzieję, że Radio Gdańsk chociaż trochę panu uprzyjemni stanie w tym korku. Dziś o kolei, a dokładnie o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która ma dwa nowe przystanki. Porozmawiamy o tym, jak to wpływa na pasażerów, na ruch, na przyszłość, na rozwój w ogóle kolei na Pomorzu. Nasi goście dzisiaj bardzo silna reprezentacja. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Wojciech Hekankowski, burmistrz Żukowa. Dzień dobry.
Witam państwa.
I Paweł Rydzyński, ekspert do spraw transportu publicznego, analityk rynku kolejowego. Dwa nowe przystanki, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. Czekamy też na państwa oceny, sugestie, pytania do tego wydarzenia, ale też do nowego rozkładu jazdy, który mamy od 10 grudnia tego roku. Dla autorów najciekawszych pytań, najbardziej zaskakujących może też, mamy prezent od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To są kostki Rubika z grafikami właśnie związanymi z Pomorską Koleją Metropolitalną. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa. Dwa nowe przystanki. Długo na nie czekaliśmy.
I dzisiaj o 7.40 z relacji Gdańsk-Rzeszcz-Gdynia na przystanku na Łużyckiej na stadionie wysiadło 50 pasażerów. To taka refleksja pierwsza.
Ale poważnie, to sukces pana zdaniem już? Że
oczywiście,
tyle osób
że tak. Nie, no proszę zwrócić uwagę. Nie, bo to bez żartów. To pamiętam, jak budowaliśmy, jeśli tak można powiedzieć, potoki podróżnych, czy tych, którzy chcieli wsiadać do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. I no, nie ukrywam, że patrzyliśmy, jak ten projekt, który powstał tak naprawdę, czy rozpoczął swoją działalność taką praktyczną 2 lata temu, zostanie odebrany przez mieszkańców Pomorza. Dzisiaj można powiedzieć, że no PKM-ka stała się pewnego rodzaju normalnością. To znaczy, że pociągi pojechały przez dwa nowe przystanki, ludzie przyjechali do pracy i taka rzeczywistość. My się cieszymy z tego, a ludzie mówią, nie, no ale to przecież normalnie, tak powinno być.
Dobrze, bo Gdynia Stadion, Gdynia Karwiny. Można by odnieść wrażenie, że to jest właściwie przynajmniej jeden z tych przystanków, tylko dla kibiców Arki Gdynia, ale to jest chyba nieprawda, bo tam jest zagłębie no, biurowo-biznesowe, mówiąc krótko.
Szanujemy, a szczególnie ja, kibiców Arki Gdynia, ale myślę, że przede wszystkim ten przystanek, i to dzisiaj można powiedzieć jasno i wyraźnie, jest dla tych, którzy jadą do pracy, wracają z pracy, biurowce, które są na Łużyckiej posadowione, ale nie tylko te miejsca pracy stanowią tych potencjalnych naszych pasażerów.
Paweł Rydzyński, czy to jest już pełen sukces, czy trzeba tam coś jeszcze zmienić, dobudować, poprawić i pracować nad tym, żeby promować jednak kolej kosztem, w cudzysłowie oczywiście kosztem samochodów?
Jeżeli chodzi o dobudować, to oczywiście, chociaż to jest bardzo trudne wyzwanie, wiadomo, że od lat się o tym mówi, na razie się niestety tylko na rozmowach kończy, bardzo potrzebny jest przystanek na wzgórzu Świętego Maksymiliana, znaczy no nie przystanek, bo już jest peron na starej linii SKM-ki, czyli tej idącej przez Sopot, natomiast oczywiście biorąc pod uwagę sąsiedztwo Urzędu Miasta, sąsiedztwo Centrum Handlowego Riviera, bardzo potrzebny byłyby perony zarówno przy linii 201, czyli tej linii idącej w stronę stacji Gdańsk-Osowa i w stronę Kościerzyny, jak i też być może w stronę na torach, przy torach dalekobieżnych. Oczywiście no, jest to duże wyzwanie. Na razie, tak jak powiedziałem, no, kończy się to na postulatach, że warto byłoby ten przystanek zbudować, ale no to jest być może wyzwanie na kolejne lata. Natomiast oczywiście sukces jest, tak jak pan marszałek powiedział, widać już dość duże zainteresowanie mieszkańców Gdyni, pasażerów dojeżdżających, wracających z Gdyni nowymi przystankami. Oczywiście pytanie, na ile to jest na razie efekt takiej pierwszej świeżości, tak, że osoby są po prostu ciekawe i tak jak PKM-ka po uruchomieniu linii na terenie Gdańska też na pewno był jakiś tam pierwszy efekt świeżości. Oczywiście jest sporo do poprawy w zakresie docelowo zwiększenia liczby pociągów, natomiast no, oczywiście no, nie jest to takie proste w tym momencie, także biorąc pod uwagę no, niedostateczną ilość taboru i po prostu nie da się w tym momencie w istotny sposób zwiększyć liczby połączeń. Jest na pewno jakiś sukces i na pewno dużo przed nami.
W tym studiu kilka ładnych dni temu byli też komentatorzy, którzy mówili, że 18 kursów na dobę to na razie zdecydowanie za mało, że może warto zainwestować więcej. Panie Marszałku, to jest tak, że wyście ustawili się na razie na takim bezpiecznym poziomie, żeby to zbadać, jakie jest zainteresowanie i to się może rozwijać, tych kursów może być więcej, czy 18 i na razie się nie zamierzamy na więcej?
Na pewno w marcu będzie korekta rozkładu jazdy. Z takim założeniem też startowaliśmy, ale nie dlatego, że podchodzimy asekuracyjnie do tej kwestii. W tym studiu również, w dyskusji również z panem redaktorem, mówiliśmy swego czasu o tym, czy to, jak jeździliśmy na lotnisko na Rębiechowo w porannych kursach i późno wieczornych, tak naprawdę nocnych, przyniosło swój efekt, czy nie przyniosło. My się tego projektu, nie bójmy się tego słowa, uczymy tak na bieżąco, taka jest prawda.
Kiedyś, trochę rozpoznanie bojem?
Może nie w takim mocnym ataku, jakby się chciało, ale tutaj również w tym studio słyszałem cierpkie słowa, kiedy podjęliśmy decyzję o tych kursach wczesno porannych, wrócę do tego wątku, i późno wieczornych z lotniska, gdzie pociągi jeździły puste. Dzisiaj nie, że powiem, nie chcemy popełnić tego błędu, bo to trochę inna specyfika tych przystanków i mam absolutną tego świadomość. Dzisiaj wiemy doskonale, że kursy na Kaszuby, do Żukowa, do Kartuz, czy też Kościerzyna inaczej przemodelowana, dała swój efekt, bo ta kolej to jest przede wszystkim kolej tak naprawdę regionalna, tak? Nie tylko aglomeracyjna. Nie możemy się zamknąć w aglomeracji. Można powiedzieć, że w jakimś sensie ruch aglomeracyjny jest do opanowania, jeżeli patrzymy na takie zdarzenia. Ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Żyjemy w takich możliwościach, tak jak pan przed chwilą powiedział, gdzie mamy ograniczoną liczbę taboru, mamy takie, a nie inne możliwości poruszania się chociażby po linii jednotorowej w jakimś momencie, czyli o linii 201. To nie jest linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, nowo wybudowana. To trzeba jasno powiedzieć, tak? Znaczy, to są pewne możliwości techniczne, po których możemy się poruszać, z których korzystać. W marcu będzie rozkład jazdy zmieniony, na pewno ta oferta będzie lepiej przygotowana.
Do tej linii 201 wrócimy. Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa. Ja słyszałem taki dowcip, że podobno jakiś medal będzie dla PKM-ki od władz Żukowa, bo właściwie chyba Żukowa najbardziej skorzystało na tym, że kolej
rzeczywiście
funkcjonuje w taki sposób, jak funkcjonuje.
Nawet wówczas, kiedy oceny niektórych analityków, myślę, że niezbyt dogłębne, mówiły o,
może po prostu
wątpliwej celowości budowy tak wielkiej inwestycji. Ja byłem przekonany, zresztą wszyscy samorządowcy, którzy czekali na inną, jakąś alternatywną drogę do Trójmiasta, że ta kolej będzie rzeczywiście czymś, co poprawi dostępność komunikacyjną. Analizy obecne pokazują, że...
Ale pan to obserwuje? Ludzie głosują nogami, mówiąc krótko?
Oczywiście, że tak. Na przystankach, które są w Żukowie, jest ogromny ruch, szczególnie w stronę Gdyni, w stronę Gdańska. Obłożenie kursów trasy Kartuzy, Rębiechowo w naszej gminie to jest ponad 42% pasażerów. To jest ogromna ilość mniej pojazdów na drogach, które są niewydolne.
Ale myśli pan, że to może skłonić na przykład część ludzi, żeby się przeprowadzić gdzieś w okolice Żukowa, bo ten dojazd jest na tyle fajny, że można sobie pozwolić na mieszkanie poza aglomeracją?
To już skłania. Ja przypomnę, że jesteśmy gminą, która ludnościowo, można powiedzieć, eksploduje. Każdego roku ponad 1000 nowych mieszkańców.
Wysysacie Trójmiasto?
Nie tylko. To jest Trójmiasto jest tym magnesem, a Żukowo z coraz lepszą dostępnością właśnie dzięki kolei metropolitalnej będzie na pewno przyciągać. Przyciąga mieszkańców całego Pomorza, ale również Polski. Ten udział mnie cieszy bardzo, nie tylko wśród wsiadających, ale również przyjeżdżających do pracy na terenie naszej gminy, bo przypomnę, że mamy 4,5 tysiąca podmiotów gospodarczych, a więc do pracy przyjeżdża mnóstwo osób, również z Trójmiasta, więc jest to taka oś komunikacyjna, rozwojowa, która rozwija bardzo poważnie potencjał naszej gminy.
Jeżeli panowie pozwolą, to SMS-y się sypią od naszych słuchaczy. Panie marszałku, proszę o uwagę. Osowa Gdynia, jeżdżę do pracy na 9:00, mam blisko od dworca PKM i jest Osowy o 8:06. Jestem o 8:35, kiedy biuro jest jeszcze zamknięte. Następną mam PKM-kę o 9:22. Jestem spóźniona, żadna alternatywa dla samochodu, a z powrotem jeszcze gorzej. Nie wspomnę o cenie biletu. Jadę krótko, ale przecież to inne miasto. Pozdrawiam, Kasia. Kolejny SMS. PKM-y trakcją spalinową to nieporozumienie przy ruchu 48 par na dobę, tylko trakcja elektryczna. Poza tym mogę podpowiedzieć, jak doprowadzić ją do Gdańska Głównego, napisał pan Marek Jerzy Kowalski. Dzień dobry, bardzo czekałem na PKM, bo mieszkam na Morenie i pracuję w Gdyni, jednak jeżdżę po staremu SKM-ką plus autobus. Dlaczego? Autobus 184 Brentowo jeździ co 30 minut, PKM-ka co 55, trasa przez Rębiechowo często łączona, nie kalkuluje mi się wcale, napisała pani Joanna. Gdynia, Karwiny, schody, wszędzie schody, nawet po wyjściu z windy schody, wózki ciężkie i walizy, nawet jak się jedzie na lotnisko. Także widzę państwo, że kłopotów mnóstwo. Co tu dalej mamy? Witam, mam jedno pytanie. Są dwa nowe przystanki, w tym Karwiny. Do 10 grudnia był Wielki Kac i w związku z tym, co stanie się ze starym dworcem na byłej stacji, można by zrobić jedno centrum kultury i miasto, czy też wykupić cały budynek i tak dalej, i tak dalej. Jakie są plany? Pozdrawiam, napisał pan Paweł. Mnóstwo pytań. Paweł Ryzyński, widzę, że chce wziąć to na siebie.
Tak, troszeczkę wesprę pana marszałka troszeczkę. Odnośnie tej uwagi, że tabor spalinowy no to jest tak nie najszczęśliwszy, jeżeli chodzi o obsługę PKM-ki. Należy się po części oczywiście zgodzić, tak, to żeśmy też niejednokrotnie w tym studiu mówili, że to tabor, który obsługuje linie dedykowane Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, to nie jest tabor do przewozów aglomeracyjnych, to jest klasyczny tabor regionalny i on z takim zamiarem został przez samorząd województwa kupiony. Trzeba pamiętać o tym, że zarówno linia PKM-u, jak i linia 201, czyli ta linia do Kościerzyny, będą w najbliższych latach elektryfikowane. Przy okazji na linii 201 powstanie drugi tor do Kościerzyny. I to będzie zupełnie inna możliwość obsługi tych tras. Bo, oczywiście to też będzie się wiązało z wyzwaniem w zakresie zakupu nowego taboru. Wiadomo, że odnowa taboru elektrycznego jest koniecznością. Natomiast tak jak mówię, no, jest to pewnego rodzaju tymczasowość. I pozwolę sobie jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ten SMS o tym, że niewielka częstotliwość kursowania, trudność dojeździe. Jest to pewien problem związany z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli jakby z tym taborem spalinowym, którego jest również no, ograniczona ilość, to jest wiadomo, tak? Problem polega na tym, że trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Tego taboru jest w tym momencie na styk. A te pociągi nie są przypisane do konkretnych tras, że nie jest tak, że jeden skład obsługuje tylko trasę Gdynia-Gdańsk, tylko na przykład on jedzie Gdynia-Gdańsk, a potem jedzie z Gdańska do Kartuz na przykład. I nie ma co tego ukrywać, że oczywiście jakieś zmiany, tak jak pan marszałek powiedział, są możliwe, są jeszcze pewnego rodzaju rezerwy w tym rozkładzie, można to zmodyfikować, ale fundamentalne dołożenie, zwiększenie liczby pociągów na trasie Gdańsk-Gdynia będzie się w tym momencie automatycznie wiązało na przykład ze zmniejszeniem liczby pociągów do Kartuz. Na co, jak wiadomo, pozwolić sobie...
Czyli to są, krótko mówiąc, naczynia połączone i to się musi bilansować.
I warto do tego, co pan Paweł Rydzyński powiedział, dołożyć jeszcze garść innych informacji. My dzisiaj mówimy o tym, że... Znaczy, czym jest enigmatyczna Pomorska Kolej Metropolitalna? Jest procesem inwestycyjnym, który pokazał, że można wybudować 20 kilometrów nowej trasy kolejowej. I to jest efekt. I proszę zwrócić uwagę, wybudowaliśmy jako samorząd regionalny i skończyliśmy inwestycję, która tak naprawdę nie powinna być w naszej gestii. Ale to zrobiliśmy. Wywołaliśmy mnóstwo emocji tym faktem, dobrych emocji, z czego się bardzo cieszę, bo dzisiaj te SMS-y też to pokazują. Znaczy, te hasło zrób inaczej i tak dalej pokazuje, że nam się...
Tylko pauza, bo jest SMS, który jakby... fajnie koresponduje z tym, co pan mówi. Dzień dobry, dla mnie dojazd PKM-ką na i z lotniska do Rębiechowa to strzał 10. Nie rozumiem, dlaczego kursy nocne mają być odwołane lub ograniczone. Wystarczy zgrać rozkład wieczornych i nocnych kursów z rozkładem lotów. W tym czasie nie ma aż tak dużo odlotów i przelotów i tak będzie wykorzystany tabor. Moje pytanie, dlaczego tak mało reklamuje się PKM, jak dojechać do i z lotniska? Wielu moich znajomych w ogóle nie wie o takich możliwościach, a ludzi starszych spotykamy na lotniskach i są zdziwieni, że można dojechać koleją na dworzec.
No to widać, ile pracy jeszcze przed nami, ale to musimy
marketingowej.
Nadrobić. Marketingowej. Wrócę do wątku i proszę zwrócić uwagę. Wybudowaliśmy linię kolejową, która spowodowała otwarcie nowych możliwości komunikacyjnych. Bo jeżeli ktoś spojrzy, a można zobaczyć, bo takie mapy są zrobione, na układ połączeń komunikacyjnych, które powstały, które ożywiły się tak naprawdę, czy zostały ożywione. Kościerzyna-Gdynia, ale Kościerzyna-Gdynia również przez Gdańsk. Relacja ta wewnętrzna, jeśli mogę ją nazwać, Gdynia przez lotnisko do Gdańska, plus do tego to, co dzisiaj jest na 248, czyli nowo wybudowanej linii, to tak naprawdę my zebraliśmy z rynku nowych pasażerów komunikacji kolejowej, których do tej pory nie było.
Jeździliby samochodem dalej?
Jeździliby samochodem, nie wsiedliby do pociągu. Proszę zwrócić uwagę, przecież burmistrz Żukowa to powiedział, jeżeli swego czasu, kiedy rozpoczynaliśmy jeżdżenie, tak kolokwialnie mówiąc, pomorską koleją metropolitalną z Kartuz, to w pierwszym miesiącu było to 11 tysięcy pasażerów. W roku kolejnym było to pasażerów 35 tysięcy. Dzisiaj tych pasażerów mamy 75 tysięcy. To są liczby, które mówią, czy ten projekt jest udany, czy też nie jest udany.
I do pana wójta Żukowa jest
burmistrza.
Też pytanie. Burmistrza, przepraszam. Pan Tomek napisał, może niech rząd zacznie budować obwodnicę metropolitalną, bo ciągle będziemy stać w korkach na Kaszubach, a w szczególności w Żukowie. Pozdrawiam, pan Tomek. To może pan coś poradzi panu Tomkowi, jak to rozegrać, żeby nie stać w korkach.
Bardzo dobrze, że nie tylko samorząd walczy o obwodnicę, bo to jest kwestia jakby całego regionu, myślę, że nawet i kraju, zapewnienia rządu, jeżeli zostaną dotrzymane, czyli ta inwestycja będzie w obwodnicę kontynuowana.
Zapytam wprost, jest miejsce, żeby zostawić samochód w Żukowie i wsiąść w pociąg i pojechać do Gdyni czy Gdańska?
Co my robimy? Przy przystankach Borkowo, Pępowo urządziliśmy małe parkingi. Można sprawdzić, one są oblegane. W tym roku...
To dowód na to, że pewnie są za małe.
Nie.
Jak są oblegane, to są za małe.
One właśnie są oblegane, ale jeszcze miejsca są. W Borkowie zrobiliśmy, dzięki właśnie tutaj porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, który nam użyczył gruntu, taki parking. Będziemy budować węzeł w Żukowie z dużym parkingiem. Ale przede wszystkim takim konkretniejszym rozwiązaniem na przystanku lotnisko, czy nie lotnisko, tylko Rębiechowo, to gdańskie, Gdańsk-Rębiechowo. W tym roku ruszy przystanek, znaczy parking na 380 miejsc i droga dojazdowa, która...
O tym też jest część SMS-ów.
Załatwi chyba ten problem mieszkańców, którzy zostawiają
i
te samochody,
tu musimy
gdzie
zrobić pauzę 27 minut po godzinie 9. Dziś nie tylko Metropolia o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i nowym rozkładzie jazdy po 10 grudnia.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 27 minut godzina 10, nie tylko Metropolia. Dziś o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, nowych przystankach Gdynia-Karwiny, Gdynia-Stadion oraz nowym rozkładzie jazdy, który obowiązuje od 10 grudnia. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa i Paweł Rydzyński, ekspert do spraw transportu publicznego, analityk rynku kolejowego, to nasi goście. Przypominam państwu, że można przysłać SMS-y 603-06-0606 dla autorów najciekawszych pytań, sugestii, opinii. Mamy dzisiaj prezenty od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To są kostki Rubika z grafikami PKM-ki właśnie. No i posypały się panowie SMS-y. Servus panowie, tak to zaczął pan Tomek z Moreny. Jestem zadowolony z PKM-ki, jeżdżę z Moreny na Łużycką około 30 minut. Czysto, schludnie, ciepło, no i jak ładna pogoda, można podziwiać krajobrazy. Od dziś proponuję skrót PKM, pokazana korzyść międzymiastowa. Mam jednak pytanie, kiedy PKM dojedzie do Tczewa, pozdrawia pan Tomek z Moreny. Linia wybudowana, ale składy za małe. Trzeba stać o niektórych porach. Proszę to monitorować, zwraca uwagę jeden ze słuchaczy. A ja się cieszę, że w końcu można dojechać z Kościerzyny do Gdańska. Co prawda powrót trochę mi nie pasuje, ale może przy następnej zmianie rozkładu jazdy będzie lepiej. Z przesiadką w Żukowie. I te przesiadki działają 5 minut, a następny dopiero po pół godzinie. Pozdrawia pan Piotr, czyli te odległości pan Piotr sugeruje między kolejnymi kursami są zbyt długie. Dzień dobry, przystanek i mały parking w Pępowie jest i z chęcią bym dojeżdżał do pracy PKM-ką, ale w Pępowie zatrzymują się tylko 3 pociągi jadące do Gdyni, napisał ktoś z państwa. Jeden bilet na wszystkie środki komunikacji, aby dostać się do PKM-u muszę jechać autobusem, a osobny bilet na każdy z tych środków transportu to zbyt wysoki koszt, napisała z kolei mieszkanka Osowy. Panowie?
No kilka wyzwań słuchacze
jak zwykle
stawiają w takim momencie. Ja się może odniosę tylko do tych planów inwestycyjnych, które samorząd regionalny ma, jeśli chodzi o rozbudowę linii kolejowych, ale to też trzeba powiedzieć, że musimy jasno i wyraźnie to powiedzieć. Polskie linie kolejowe muszą odpowiadać za linie kolejowe, znaczy nie samorząd regionalny. Tak? No to, co my zrobiliśmy przez ostatnie lata, czyli kwestia rewitalizacji linii kolejowych, to myślę, jest efekt dzisiaj tego, że na Pomorzu najwięcej osób jeździ koleją w tym kraju. To trzeba też jasno i wyraźnie i głośno artykułować. Średnia przejazdów to 27 podróży pasażerskich w porównaniu z innymi województwami, gdzie jest tych podróży 7, może 8, maksymalnie 10. Jesteśmy tutaj liderem. To widać po tych inwestycjach, których poczyniliśmy na liniach kolejowych, o których może...
A do tych uwag w SMS-ach, do marszałku?
No Tczew. Zostaje oczywiście Tczew, tylko że no, Pomorska Kolej Metropolitalna nie jest tym antidotum na całe zło. Dzisiaj mówimy o rozbudowie czy to, co jest bardzo potrzebne, czyli tak naprawdę kierunek północny, bo sobie jasno i wyraźnie powiedzieć trzeba, że Wejherowo to inwestycje kolejowe tam powinny być poczynione w związku z rozwojem.
Krótka pauza. Czy są jakieś plany przedłużenia PKM do północnych dzielnic Gdyni? Bo wiem, że są tam tory nieużywane. Pozdrawiam, Tomasz.
Dokończę swój wątek. PKM-ka to nie temat związany z Tczewem, bo to przede wszystkim tak naprawdę konieczna inwestycja na tej linii tczewskiej, ale która ma przede wszystkim rozładować też ruch towarowy i to, co się dzisiaj dzieje, oddzielić tory szybkie, nazwijmy to, torów aglomeracyjnych. I tam inwestycja byłaby rzeczywiście potrzebna. Jeżeli chodzi o inwestycje związane z Pomorską Koleją Metropolitalną, są trzy elementy, o których pan Paweł Rydzyński powiedział i pan redaktor również. Elektryfikacja całej linii 201 to po pierwsze, czyli włączenie też 248, czyli naszej linii do tego całego procesu inwestycyjnego, to po pierwsze. Po drugie, myślenie nasze, i to już nie tylko myślenie, ale też strategiczne podejście do sprawy, czyli przystanek Kwiroga, czyli ten, który miałby rozładować ten ruch wokół lotniska i odpowiedzieć na zapotrzebowanie pasażerskie w tamtym miejscu. I trzeci element, czyli Gdynia, oczywiście. Gdynia, jeżeli chodzi o tą rozbudowę na północną część, ale tutaj bez zaangażowania i w drugim przypadku, i w trzecim miasta, z jednej strony Gdańska i Gdyni, nie ma szans na realizację tego projektu.
Pan Wójt.
My jako samorząd bardzo mocno zabiegaliśmy o to, aby te nasze przystanki, wspomniane tutaj Pępowo, również był jakby obsługiwane linią kościerską. Niestety względy i techniczne, i organizacyjne nie pozwoliły, że wszystkie pociągi tam się zatrzymują. Ale rzeczywiście to, o czym wspomniał tutaj pan marszałek, elektryfikacja, nowe możliwości techniczne powinny być takim jakby antidotum na ten problem dzisiejszy.
Z tych SMS-ów, panie wójcie, które tu przychodzą, to w pana przypadku i pana samorządu widać, że mieszkańcy oczekują porządnego parkingu, dużego, takiego pojemnego, żeby można było samochód zostawić i wsiąść rzeczywiście do pociągu.
To będzie się działo w Gdańsku Rębichowie. Tam ma powstać duży parking, o którym już wspominałem, 380 ponad miejsc, z drogą dojazdową. Ta droga połączy Czaple z Rębichowem i później ulicą Akacjową do właśnie tej stacji.
I do kiedy?
To w 2018 roku ma się zadziać.
Czyli to już bliska perspektywa. Paweł Rydzyński, ale jeszcze tylko jeden SMS. Według Kolej Metropolitalna, według mnie, będzie za jakiś czas spełniać tę samą rolę, co teraz SKM do Wejherowa. Gdy ją budowano, dojeżdżała w pole, teraz jest krwioobiegiem dla dynamicznie rozwijającej się Rumi, Redy czy Wejherowa i nikt nie wyobraża sobie bez niej komunikacji do tych miast. Pozdrawiam, Piotr.
Oczywiście, że tak, odniosę się do tego ostatniego SMS-a, chociażby wystarczy prześledzić plany deweloperów w zakresie budowy nowych mieszkań, nowych domów mieszkalnych w obrębie chociażby przystanków Jasień czy Niedźwiednik. To oczywiście za kilka lat będą przystanki, na których frekwencja, już teraz i tak frekwencja na Jasieniu już w tej chwili jest przyzwoita, ale bez wątpienia wzrośnie. Natomiast ja się chciałem odnieść do dwóch wcześniejszych kwestii. Tu już pan marszałek mówił o kwestii Tczewa, a także właśnie też to, co pan burmistrz przed chwilą powiedział o kwestii Pępowa. Tczew nie jest oczywiście elementem PKM-ki. No, a PKM-ka no to też do pewnego stopnia umownie mówimy, bo oczywiście jest linia PKM, teraz traktujemy de facto
jako PKM. A może jest tak, że samorządy widząc, co się dzieje na przykład na linii z Kartus i z Kościerzyny, widzą, że tam narastają potoki podróżnych i też sobie wyobrażają tą
apetyt
sytuację
rośnie w miarę
innych
jedzenia,
miast.
Oczywiście. Natomiast ja powiem tak, to o czym żeśmy rozmawiali w pierwszej części, będzie elektryfikacja, pojawi się możliwość uruchomienia elektrycznych pociągów w relacji Tczew, Gdańsk, lotnisko Gdynia na przykład w takiej relacji, albo Tczew, Gdańsk, Kartuzy, pojawią się zupełnie inne perspektywy, być może wtedy, tak?
I tu jest też pytanie, kiedy elektryfikacja jeszcze PKM i budowa drugiego toru na 201?
No to jest najbliższe kilka lat. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie do Pępowa, bo to jest ważna sprawa. Poruszana często jest kwestia właśnie, że Pępowo, Rębiechowo jest odcięte od połączeń, mówię o przystanku Rębiechowo na linii 201, jest odcięte od połączeń do Gdyni, bo w momencie, kiedyś pociągi z Kościerzyny do Gdyni kursowały najkrótszą drogą przez Osową, teraz jeżdżą przez Wrzeszcz i nie zatrzymują się między innymi w Pępowie. Należy pamiętać o jednej sprawie. Owszem, 3 bezpośrednie pociągi do Gdyni jadące przez Osową, to tylko 3, to jest prawda, ale 17 czy 18 pociągów kursujących z Kartuz do Gdańska na przystanku PKM Rębiechowo skomunikowanych z pociągami do Gdyni. Niestety trzeba o tym pamiętać. Transport kolejowy, w ogóle transport publiczny, a już zwłaszcza w aglomeracjach, polega na tym, że się prędzej czy później trzeba przesiąść. Więc jeżeli kiedyś było pociągów na przykład 7 czy 8, tak, rok czy 2 lata temu, kursujących z Pępowa, przez Pępowo i przez Osową do Gdyni, a w tej chwili licząc pociągi przez Osową i pociągi z przesiadką w Rębiechowie jest ich 20, no to jest 2,5 razy więcej.
Jest SMS od pana Rafała, długi, ale ja go skrócę do meritum. Czy nie lepiej teraz dokupić 2 składy, nie czekając na elektryfikację, a potem na przykład je odsprzedać albo przekazać na linie inne, regionalne? Pozdrawiam pan Rafał, panie marszałku.
To nie są takie zakupy, jak idziemy do warzywniaka i kupujemy 2 kg.
No właśnie, ile kosztuje jeden szynobus?
Ale to zostawmy kwestię ceny i pieniędzy.
Nie, to
ale
ważne to są pieniądze, panie marszałku.
Ja wiem, zmieniliśmy regionalny program operacyjny. Tutaj również w tej audycji o tym mówiłem. Przymierzamy się do zakupu opcjonalnego 5 plus 2 nowe pojazdy.
A na ile to da, że tak powiem, cudzysłowie,
będzie oddech.
Tlen?
Tak, będzie oddech. Będzie oddech. To jest kwestia to, o czym pan Paweł Rydzyński powiedział. To jest pewnego rodzaju obieg zamknięty, gdzie wpuszczenie 5 nowych pojazdów stanowi nową jakość. To trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Tego mam absolutną świadomość, to po pierwsze. Po drugie, no, rynek sprzedaży pojazdów szynowych jest ograniczony. No, wszyscy doskonale wiemy, że tych podmiotów, które mogą taką usługę świadczyć, jest to nawet nie liczba, to jest cyfra. I to też o tym trzeba powiedzieć. A ten zakup no, też musi mieć swój zupełnie inny charakter, ale myślę, że no, plany mam ambitne. Znaczy, jeżeli by to się udało w przyszłym roku te zakupy poczynić, no to można powiedzieć, że to jest ogromny sukces. A taka
7
możliwość,
składów, tak?
7 nie. W pierwszym wypadku, jeżeli chodzi o 2018, może 2018, 2019, 4 nowe pojazdy.
4 to już jest coś. Dużo jest SMS-ów a propos Pępowa. Moja córka jeździ z Pępowa do Kościerzyny. Szkoda, że tak mało pociągu zatrzymuje się na tej stacji. To jest to, o czym mówił Paweł Rydzyński. Pozdrawiam, Tomek. Warto byłoby pomyśleć o jednym bilecie na całą metropolię, bo kupowanie kilku różnych operatorów średnio się opłaca. I kolejny SMS od pana Bogdana. Fajna sprawa dojechać na lotnisko bez stania w korkach. Marzenie to PKM na całym Pomorzu, jak rozumiem, taki duży projekt, ale też jest sceptyczny lekko SMS od pana Mariusza. Kiedy PKM przestanie się spóźniać? Czasami opóźnienie to nawet 20 minut. To rzeczywiście się zdarza? Panie wójcie?
Ja jeżdżę sporadycznie, dlatego że pracuję w Żukowie. Nie zdarzyło mi się, żeby był spóźniony. Odwożę czasami synów na PKM-kę, jak jadą gdzieś tam do Gdańska czy do Gdyni. Nie narzekali, że się spóźnia. Czasami pewnie, jak to zwykle bywa, no jakieś warunki, nie wiem, pogodowe czy jakieś techniczne, ale nie słyszałem od moich mieszkańców czy też od znajomych, żeby to był problem. Problemem jest bardziej ciasnota w niektórych porannych kursach, bo no tutaj to jest wspaniała rzecz dla młodzieży, dla uczniów szkół średnich, studentów. Nasze przystanki no są takim, można powiedzieć, węzłem dla tej młodzieży, bo mnóstwo
z drugiej strony pamiętam czasy, kiedy na kolei kłopotem były nieprzepełnione pociągi, tylko brak pasażerów. Za 17 minut godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dziś o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i nowym rozkładzie jazdy, który obowiązuje po 10 grudnia.
Nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 14 minut godzina 10 w Radiu Gdańsk dziś nasi goście: Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa i Paweł Rydzyński, ekspert do spraw transportu publicznego. Dziś rozmawiamy o pomorskiej kolei metropolitalnej i nowym rozkładzie jazdy. Kolejne SMS-y od Państwa przychodzą. Czy jest szansa na drugą stację w Osowie? Pozdrawiam, Leszek.
Ja tutaj
zapadła cisza. Nie.
Rzeczywiście przy...
Zaskakujące pytanie, rozumiem,
przy planach,
tak?
Rozbudowy, modernizacji linii 201 ja w imieniu samorządu Żukowa wystąpiłem do zarządcy, do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Zresztą to jest jakby naturalne miejsce, w którym mogłaby powstać nowa stacja. A przede wszystkim wykorzystując no jakby ten czas inwestycyjny, który ma się zadziać na tej linii. No, jest to bardzo ważny punkt rozwojowy również.
Ale tam będą potoki podróżnych, krótko mówiąc, które uzasadnią te inwestycje?
Już odpowiadam. Te potoki pojawią się, dlatego że to jest duży obszar inwestycyjny w planach zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. I jak tylko powstaną odpowiednie jakby warunki do inwestycji, czyli drogi, pojawi się przemysł, pojawią się pracownicy, a więc to byłby taki impuls rozwojowy dla tego obszaru, który niewątpliwie...
Ale rozumiem, to jest projekt na przyszłość.
Oczywiście,
tak?
Że tak.
Jest SMS kolejny, kolej metropolitalna. Jest też pytanie o... Państwo się pochylacie nad PKM, a kto się pochyli nad połączeniami z Lęborka do Gdańska? Bilety w Polregio są droższe od SKM. Jeżeli jadę na Żabiankę z Lęborka, to muszę mieć dwa bilety. W kasach jest dezinformacja. Co z biletami miesięcznymi, panie marszałku?
Zmiany nastąpią. Chyba już nastąpiły, tak szczerze powiedziawszy.
Ja słyszałem już o nowym cenniku i to jest cennik tańszy, zdaje się, od SKM nawet.
I jest tańszy od SKM-ki, to jest na pewno. Jeżeli chodzi o bilety tak zwane jednorazowe, tak samo, miesięczne tak samo. Myślę, że ta taryfa jest dostosowana, czyli jest niższa od tego, co jeździło.
Jest kolejny SMS, w którym ktoś pisze w ten sposób. Dlaczego SKM nie honoruje biletów przewozów regionalnych, a odwrotnie jest to honorowane? Można coś z tym zrobić?
Ale
czy to jest sytuacja
nie honoruje? Gdzie nie honoruje?
Bo na linii zdaje się...
Bo tak ciężko... To, tak do jednego worka wszystko łapiemy. I ja
SMS-y są
tak,
krótkie ze swojej natury.
Nie wiem, co autor miał na myśli. No, ciężko tutaj interpretacji.
Jak rozumiem, to jest jakieś doświadczenie osobiste, więc gdzieś jest pewnie ten problem. Jak dla mnie PKM jest inwestycją numer jeden w ostatnich latach. Jak zawsze znajdą się malkontenci, którzy najpierw kwestionowali sens budowy, a teraz narzekają na tłok w pociągach.
No to dziękuję słuchaczowi, leje miód na moje serce.
Paweł Rydzyński.
Tak, PKM-ka jest inwestycją numer jeden, jeżeli chodzi o województwo pomorskie. Ja sobie też, a propos już jak wchodzimy na temat inwestycji, to o czym żeśmy też rozmawiali, czyli planowana na najbliższe lata modernizacja linii 201, czyli między innymi odcinka Gdynia-Kościerzyna wraz z budową drugiego toru, wraz z elektryfikacją, to będzie gigantyczna inwestycja, która oczywiście, jak już zostanie zrobiona, da duże efekty w postaci skrócenia czasu jazdy.
Ale też pewnie przyniesie jakieś kłopoty.
Łatwości w konstruowaniu rozkładów jazdy, obiegów, bo to wiadomo, tabor elektryczny, o czym się rozmawiali, przyniesie gigantyczne kłopoty i o czym teraz już w tym momencie trzeba wyraźnie powiedzieć, jakby no, trochę uprzedzić pasażerów, tak? Dlatego, że czas, który trzeba będzie poświęcić na modernizację tej linii, a także na inwestycje w kartuzach. Trzeba pamiętać o tym, że planowana jest tak zwana obwodnica kartuz, dzięki czemu część pociągów łączących Trójmiasto z Kościerzyną będzie można przetrasować przez kartuzy, czyli też będzie na przykład połączenie kartuz z Kościerzyną. Ale to wszystko to jest wielomiesięczna inwestycja, prawdopodobnie około dwuletnia, która będzie wymagała całkowitego, a no, może nie całkowitego, ale odcinkowego zamykania linii do Kościerzyny.
To znaczy, że czekają nas autobusy zastępcze?
Na jakimś odcinku na pewno tak. Na pewno na trasie do Kościerzyny nie da się tego uniknąć, przynajmniej na fragmencie. Natomiast warto podkreślić, że istnieje możliwość wykorzystania fragmentu istniejącej linii kolejowej prowadzącej do stacji Gdańsk-Kokoszki. Jest to linia Kokoszki-Stara Piła-Glincz. tak zwana dawna kolej kokoszkowska, to jest ta słynna kolej legendarna, na w śladzie której została, został wybudowany fragment PKM-ki. I gdyby zrealizować inwestycję polegającą na odbudowie około 2-kilometrowego odcinka pomiędzy przystankiem PKM Gdańskie Upinek, dokładnie miejscem za obwodnicą, patrząc w stronę lotniska, to oczywiście trochę wyobraźnia radiosłuchaczy musi zadziałać. Natomiast tak jak mówię, odbudowa około 2-kilometrowego odcinka pomiędzy przystankiem Gdańskie Upinek i istniejącą stacją towarową Gdańsko-Koszki, a także rewitalizacja linii kolejowej Kokoszki Starapiła-Glincz, to wszystko pozwoliłoby w czasie remontu linii 201 utrzymać przez cały czas ruch pociągów do Kartuz.
Czyli ma to sens taka... ekonomiczny?
A ja dopowiem to, co Paweł Rudziński powiedział. Najprościej dla radiosłuchaczy. Zamiast robić transport zastępczy na kołach, popularnie mówiąc, zróbmy inwestycję...
Objazd kolejowy.
Objazd kolejowy za te same pieniądze. I teraz tak, ta inwestycja pozostanie, a pieniądze, które mają być wydatkowane na objazdy autobusami, nie zostaną stracone. Najprościej
mówiąc. Ale to jest taki message wysłany w kierunku
do polskich linii kolejowych.
Tak, ale w tym pomyśle i w tym myślę, że największej korzyści uzyskalibyśmy na drogach w Żukowie. Wyobrażam sobie te autobusy stojące w korkach. A więc to kolejny problem komunikacyjny. Ja jak najbardziej jestem za tym rozwiązaniem, tym bardziej, że ono ekonomicznie ma uzasadnienie, bo przecież koszt tych połączeń nie tylko wprost, ale też czas.
Jak się nie obrócimy, to te magiczne ronda w Żukowie się pojawiają.
Ale Żukowo, panie burmistrzu, też z tego skorzysta, no bo zostanie uruchomiona wtedy stacja Żukowo-Zachodnia.
A propos, w sprawie PKM. Stoję w korku w Kosakowie już 30 minut, 2 tygodnie kładą 20 metrów asfaltu. Pozdrawiam, pan Maciek. Od początku działalności PKM apeluję o skomunikowanie pociągu jadącego z Gdyni po 16 z tym do Kartuz, wyjeżdżającym z Wrzeszcza także po 16. Nikt mnie jakoś nie chce wysłuchać, pociągi mijają się z 5-minutową różnicą, przez co nie mogę się przesiąść. Proszę to zmienić, pisze jeden z naszych słuchaczy. Pociągi chyba zapowiada automat. Jest zapowiadany, a pociągu nie ma. Jeżdżę codziennie, wracam, wysiadając na Strzyży. Pozdrawiam, pan Mariusz. To różne są przygody, ale też jest ciekawy SMS. Dzień dobry, mam pytanie na temat kolei metropolitalnej. Jak można zostać konduktorem? Jaki kierunek i na jakiej uczelni trzeba skończyć? Pozdrawia słuchaczka Ksenia.
Już tutaj słuchaczce odpowiem. W Żukowie mamy technikum, w którym jest klasa właśnie profilowana do obsługi
nawet
ruchu
nie uczelnia
kolejowego. Nie, no, nie no, konduktor nie musi być aż tak wysoko wykształcony. Ważne, żeby była chęć. Zapraszamy do Żukowa, do naszego zespołu szkół.
Proszę bardzo. Dziś odpowiedź. Panowie, jeszcze chciałbym, żebyście ocenili ten nowy rozkład jazdy już nie tylko w kontekście PKM-ki, ale w ogóle kolei na Pomorzu. Udało się wynegocjować, bo te negocjacje, zwłaszcza ze SKM, trwały bardzo długo, panie marszałku.
No ale tutaj w tym studio powiedziałem, że dogadamy się, czy porozumiemy się z Szybką Koleją Miejską. Chodziło oczywiście o pieniądze, no też nie ulega to żadnej tajemnicy. Dzisiaj ta umowa jest podpisana. Oczywiście państwo doskonale wiecie, że no, ten rynek na Pomorzu jest podzielony w sposób jakby, no też powiem naturalny, tak? Czyli aglomeracyjny i poza aglomeracją, czyli regionalny. No, przewoźnicy, którzy funkcjonują na rynku, nie będę tutaj może obrońcą przewoźników, ale no, starają się, żeby te niedogodności, które się pojawiły, a zapewne takowe są, dla niektórych pasażerów były, no nie wiem, jednostkowe czy minimalne. Na pewno te uwagi, również te, które dzisiaj słyszymy, zostaną przez nas wzięte.
Proszę, bo część słuchaczy też pisze, że jest dezorganizacja i dezinformacja w kasach biletowych. Sprzedają nam bilety nie wiadomo według jakiego cennika. Rozumiem, że to chodzi o ten nowy cennik Pol
Region. Myślę tak, o tą zmianę, ale myślę, że za chwilę to ten pył opadnie i będzie normalizacja sprawy.
Kolejne SMS. Z punktu widzenia Żukowa, czy też gminy Żukowa, oczywiście zależałoby mi, żeby w tych rozkładach były te wszystkie stacje. No ale ja rozumiem, że trzeba się cieszyć tym, co jest, no bo ten przyrost z 7 kursów na 20 kilka, no to jest niewątpliwy sukces. My zawsze będziemy z radością przyjmować każdy nowy skład, który się pojawi na torach, tak żeby nasi mieszkańcy mieli jak najwięcej możliwości skorzystania z tej linii.
Przychodzą SMS-y a propos tego, o czym mówił Paweł Rydzyński. Wspaniały pomysł, połączenie miejscowości kaszubskich jest potrzebne, rozładowanie Żukowa konieczne, pozdrawiam pani Gosia. Brawo dla tego pomysłu, stara piła kokoszki, skończyłyby się korki w Żuchowie, chociaż trochę, pozdrawiam Tomek. Także informacja trafiła na bardzo podatny grunt. A mam jeszcze informację drogową, jeżeli państwo pozwolą, bardzo niebezpiecznie na drodze z Kościerzyny w kierunku Gdańska na wojewódzkiej 221, alarmują nasi słuchacze. Jak piszą, na trasie jest czysty lód i ujeżdżony śnieg, nikt nawet nie posypał tego szufelką piasku, jedno auto już padło do rowu. Apelujemy, proszę państwa, o ostrożność. Za 4 minuty godzina 10. To elektryfikacja, to panie marszałku, kiedy PKM-ki? Tak kończąc tę dyskusję już powoli.
No to jest to, o czym rozmawiamy. 201 to jest linia Polskich Linii Kolejowych, plany inwestycyjne, które są nam znane, ale mam nadzieję, że za chwilę dostaniemy też harmonogram, jeżeli chodzi o wykonanie, chociaż nie znamy tego harmonogramu, to niestety musimy, ubolewamy trochę, bo też to, co pan Paweł Rydzyński powiedział, musimy też przygotować pasażerów na tą zmianę. To nie jest tak, że to będzie bezbolesna
zmiana. A ten bypass uda się zrobić do tego momentu, kiedy zaczniecie inwestycje?
No właśnie o tym rozmawiamy. No to to jest cała intencja, tak? Znaczy my z tym bypassem, jeżeli tak można powiedzieć, no chodziliśmy bardzo długo. Znaczy on nie znalazło to większego uznania swego czasu w Polskich Liniach Kolejowych. Ale jest niepowtarzalna sytuacja, żeby linię 229, 253, właśnie 248 zrobić w takim układzie zamkniętym,
bo jak rozumiem,
żeby to funkcjonowało.
Pieniędzy Urząd Marszałkowski nie ma, żeby próbować się za te inwestycje
nie jesteśmy w stanie wszystkich inwestycji za Polskie Linie Kolejowe prowadzić. Musimy się też skoncentrować na innych zadaniach. To jest zadanie Polskich Linii Kolejowych. Wierzę, że niedługo dostaniemy taki harmonogram zdarzeń i tak jak pan Paweł Rydzyński powiedział, nie wiem, w ciągu 2-3 lat ta inwestycja będzie i mam nadzieję, że nikt tej decyzji już nie zmieni, bo takie zakusy kiedyś były.
Mamy jeszcze minutę, Paweł Rydzyński i pan burmistrz, ostatnie słowo o tej elektryfikacji i tym bypassie, bo jak rozumiem, czekamy na decyzję z Warszawy de facto. Doczekamy się?
Ja mam nadzieję, no tak jak tutaj pan marszałek powiedział, koszty oczywiście no są, wiadomo, to jest około 16 kilometrów do rewitalizacji, 2 kilometry do odbudowy, no to nie są małe koszty, ale tak jak według bardzo, bardzo wstępnych wyliczeń, dwuletni koszt uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej do Kartuz i do Kościerzyny wyniósł około 15-20 milionów złotych. No to już mówi samo za siebie. Oczywiście to będą prawdopodobnie większe koszty inwestycji w infrastrukturę, ale tak jak no, ta infrastruktura zostanie. I to jest kluczowa sprawa.
Wystarczy po prostu wrzucić ten bypass do zadania głównego jako niezbędny element, a więc będzie to niewielki procent zadania głównego, a zostanie bardzo ważna infrastruktura, którą kolej będzie mogła zarządzać, czerpać pożytki, bo przecież ruch towarowy również tam się na tym będzie mógł odbywać.
Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu i za dyskusję. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
Dziękuję.
Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa i Paweł Rydzyński, ekspert do spraw transportu publicznego. Dziękuję. To była nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, Przemek Woś. Kłaniam się i do usłyszenia.